Niemieckie protesty rolników rozlały się po Europie. Francuscy i polscy rolnicy także wychodzą na ulice, a bunt tego sektora dotyka coraz większej ilości państw. Czy rolnikom uda się zmienić kierunek zielonej polityki Unii? Podwyżki dla nauczycieli jednak niższe niż zapowiadano. Skąd te różnice i czy kadra dydaktyczna ma prawo czuć się oszukana przez władzę? Prezydent Andrzej Duda w Davos krytykuje otwarcie bierność Unii Europejskiej na problemy polskiej praworządności i działania obecnego rządu. Dlaczego Komisja Europejska nabiera wody w usta i czy apel prezydenta zostanie wysłuchany? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Ten tydzień także był obfity w wydarzenia, które mogą dotknąć w przyszłości naszych portfeli. A więc nie przedłużając, czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Nauczyciele jednak oszukani? Nie będzie podwyżki o 1500 zł. Podczas kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska obiecała znaczące podwyżki dla kadry nauczycielskiej.
W ciągu pierwszych 100 dni każdy polski nauczyciel, każda polska nauczycielka dostaną podwyżkę do zasadniczego o minimum 1500 zł, to znaczy 30% podwyżki dla wszystkich nauczycieli.
19 stycznia minister edukacji narodowej Barbara Nowacka powiedziała, że od marca na konta nauczycieli będą trafiały pensje po podwyżkach z wyrównaniem za styczeń i luty. Zapowiedziała także, że od początku kwietnia będzie obowiązywało rozporządzenie dotyczące braku prac domowych w szkołach podstawowych. Podwyżki dla nauczycieli są możliwe dzięki uchwaleniu przez Sejm ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli tak zwanej ustawy okołobudżetowej. Jakie podwyżki zapowiedziała pani minister? 19 stycznia wskazano, że Barbara Nowacka mówiła, że jest to kwota co najmniej 1500 zł. Jako, że wzrasta wynagrodzenie zasadnicze, wzrastają też poszczególne składowe tego wynagrodzenia, więc ciężko jest powiedzieć, kto dokładnie ile będzie zarabiał, bo każdy nauczyciel, nauczycielka ma indywidualny tryb, dopowiedziała pani minister. Wydawało się, że to zobowiązanie zostanie zrealizowane, natomiast dokładna analiza obiecanego wzrostu wynagrodzeń ujawnia pewne dysonanse pomiędzy zapowiedziami a realnym wzrostem wynagrodzeń. O co dokładnie chodzi? Analizując projekt rozporządzenia przygotowanego przez resort edukacji, zauważono istotne niuanse odnoszące się do struktury wynagrodzeń nauczycieli. Deklarowana podwyżka, określona kwotą nie mniej niż 1500 zł brutto, nie odnosi się bowiem bezpośrednio do pensji zasadniczych, tylko do średnich wynagrodzeń, a to zmienia postać rzeczy. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na składniki wynagrodzenia, które wchodzą w skład średnich wynagrodzeń. Nauczyciel oprócz zasadniczej pensji może liczyć na różne dodatki, które widzicie na planszy. To z kolei sprawia, że zasadniczego wynagrodzenia wcale nie trzeba podnosić o 1500 zł i więcej, aby osiągnąć ten cel na poziomie średniej pensji.
Nie, no to nie do wiary. Nie, to być nie może.
Jak zatem po tej aktualizacji realnie wzrosną pensje nauczycieli? O 1218 zł brutto w przypadku nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego, czyli tzw. nauczycieli początkujących. O 1167 zł brutto w przypadku nauczycieli mianowanych oraz o 1365 zł brutto u nauczycieli dyplomowanych. Jak widać, obiecane minimum 1500 zł brutto zmalało w przypadku nauczycieli mianowanych aż o 333 zł, co rzecz jasna wywołało ogromne oburzenie wśród tej grupy zawodowej. Jak stwierdziła wiceprezes ZNP, premier, składając obietnice dotyczące podwyżek dla nauczycieli, po prostu się przejęzyczył. Trzeba przyznać, że to dość kosztowne przejęzyczenie dla obywateli, którzy już liczyli pieniądze w kieszeni. Jednak to nie pierwsze tak kosztowne nieporozumienie na wysokich szczeblach władzy. W zeszłym roku to Jarosław Kaczyński przejęzyczył się w momencie ogłaszania kwoty 14 emerytury. Wtedy zamiast 2200 zł brutto powiedziano o 2200 zł netto.
Otóż informuję Państwa, że będzie wynosiła 2200 zł netto.
I co ciekawe, w konsekwencji tej pomyłki w trybie awaryjnym przeliczono ponownie budżet, bowiem wydatek na ten cel wzrósł nagle z 12 miliardów złotych do przeszło 20 miliardów złotych. Nikt się z tej pomyłki nie wycofał, a emeryci otrzymali wtedy średnio ponad 350 zł więcej na rękę. Przypominam o tym jedynie jako przykład skrajnie różnego podejścia władzy do tego typu sytuacji. Oczywiście powinniśmy patrzeć na te sprawy wielowymiarowo, zarówno pod kątem oceny relacji słów do czynów, jak i pod kątem kosztów dla budżetu, który w jednej opcji zyskał, a w drugiej stracił. W pierwszej traci natomiast konkretna grupa zawodowa, a w drugiej wszyscy po trochu. Ocenę tego typu pomyłek pozostawiam więc wam. W przypadku obecnego przejęzyczenia wiceszefowa ZNP Urszula Woźniak nie szczędziła słów krytyki. Nie jestem rozczarowana, jestem wściekła. Warto też przypomnieć, że w 2019 roku nauczyciele z Gliwic nagrali piosenkę podczas strajku, a obecnie przeżywa ona prawdziwy renesans w social mediach.
Tylko obietnice i frazesy tanie.
Nauczycielom nie podoba się również spłaszczenie tabeli zarobków. Jak argumentują, nauczyciel mianowany zarobi niewiele więcej, zaledwie o 149 zł brutto od początkującego, do czego również odnosiła się wiceprezes Urszula Woźniak. To największe podwyżki, ale spłaszczenie wynagrodzeń oburza nauczycieli mianowanych. O niezgodności związane z podwyżkami dla nauczycieli została zapytana również Katarzyna Lubnauer. Jak odniosła się pani minister do całej sytuacji?
Związek Nauczycielstwa Polskiego wylicza, że nauczyciel początkujący otrzyma 1218 zł brutto więcej, mianowany 1167, dyplomowany 1365 zł więcej. No to są różnice, z czego one wynikają?
Dlatego, że Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zauważa wszelkich dodatków, które dostają nauczyciele. Na przykład każdy nauczyciel dostaje trzynastkę. Każdy nauczyciel praktycznie od pewnego po 5 latach dostaje tak zwaną wysługę lat, czyli dodatkowe za każdy rok pracy.
Faktem jest jednak, że podwyżki są obecnie najwyższe w historii, a jednocześnie nie są zgodne ze wcześniejszymi zapowiedziami. Pytanie więc, czy ten konkret ze słynnej setki można zaliczyć jako zrealizowany? Jestem ciekaw waszej opinii. Chętnie podebatuję w komentarzach. Natomiast zarówno nauczyciele, jak i inni widzowie, kiedy nagle budżet zostaje uszczuplony, powinni kupować mądrze, a my mamy na to sposób. Dzięki Leti Shops możecie kupić wszystko, czego wam potrzeba, z rabatem od sklepu i z powiększonym kilkukrotnie cashbackiem. Leti Shops to popularny serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. W ich ofercie możecie znaleźć prawie wszystkie wasze ulubione sklepy. Ja akurat dość często kupuję coś na Allegro, także pokażę wam, jak to działa na przykładzie tego właśnie sklepu. Jeśli także robicie zakupy na Allegro, to będę miał dla was ciekawą opcję, ale to za moment. Najpierw rejestrujemy się na stronie Leti Shops, gdzie widzicie teraz zestawienie sklepów i skali oferowanych zniżek. Dalej wchodzimy na Allegro, aktywujemy cashback i kupujemy wybrany przez nas produkt. W moim przypadku będzie to coś takiego. Następnie płacę za wybrany przeze mnie produkt z aktywowanym cashbackiem i voilà! Cashback się naliczył i niebawem trafi na moje konto w Leti Shops. I teraz ważna sprawa. Podstawowa stawka cashbacku jest obecnie zwiększona kilkukrotnie, czyli zwrócą wam dużo większy procent niż zwykle. Tym razem wystarczy zarejestrować się pod naszym linkiem, aby zgarnąć aż 5-krotnie wyższy cashback z Allegro. Może akurat potrzebujecie czegoś konkretnego, a Leti Shops pozwoli wam nieco na tym zaoszczędzić. Link zostawiam jak zwykle w opisie filmu. Rolnicy znów wychodzą na ulicę. Tym razem we Francji, a już niebawem w Polsce. Ruch protestacyjny rolników, który rozpoczął się w Niemczech, odbił się szerokim echem w całej Europie, oddziałując motywacyjnie na tę grupę w innych krajach. 16 stycznia fala protestów dotarła do Francji, gdzie rolnicy, wyrażając swój sprzeciw wobec obecnej polityki rolnej, zdecydowali się na ekstremalne środki. Demonstracje były związane choćby z wyrzucaniem obornika i zgniłych produktów rolnych w samym centrum Toulouse. Prawie 400 traktorów wraz z 1000 rolników przybyło do miasta, zakłócając poranek mieszkańców blokadami drogowymi. Ciągniki niosące przyczepy pełne siana i obornika zablokowały drogi i rozrzuciły swoje ładunki przed urzędami miasta. Francuscy rolnicy postanowili nie odpuścić i w poniedziałek rano autostrada A64 w pobliżu Toulouse została częściowo zablokowana przez ścianę traktorów i bel słomy. Podobne blokady wprowadzono w południowych departamentach Gers i Ariège. W poniedziałek traktory zablokowały także dostęp do elektrowni elektrowni jądrowej w Tarn-et-Garonne w południowo-zachodniej Francji. Pomimo zaplanowanego spotkania z premierem w sprawie ich postulatów, rzecznicy Związku Zawodowego FNSEA zasygnalizowali, że demonstracje będą miały kontynuację. W wywiadzie dla France Inter prezes związku Arnaud Rouzon podkreślił wspólne problemy rolników, zachęcając do dalszych działań protestacyjnych. Wydaje się, że problemy, z którymi borykają się rolnicy, są wspólne, więc działajmy dalej. Dodał także: mogę powiedzieć, że od dzisiaj i przez cały tydzień i tak długo, jak będzie to konieczne, zostanie podjęty szereg działań. Co zatem skłoniło rolników we Francji do strajków podobnych jak te w Niemczech? Do eskalacji strajków we Francji doprowadziła polityka rolna Unii Europejskiej, która według rolników stawia ich przed rosnącymi trudnościami. Rolnicy twierdzą, że borykają się z niewystarczającymi dochodami z produkcji rolniczej i hodowli bydła przy równocześnie niskich cenach skupu produktów. Ponadto zapowiedzi unijnych polityków o ograniczeniach powierzchni upraw spotkały się z ostrym sprzeciwem i frustracją francuskich producentów. Krytykują oni rząd w Paryżu również za opóźnienie wprowadzenia ustawy mającej na celu uproszczenie funkcjonowania sektora rolnego. Jeszcze w tym tygodniu rząd miał przedstawić najnowsze plany pomocy kolejnemu pokoleniu rolników. Ich średni wiek wynosi bowiem obecnie ponad 51 lat. Jednak rozpoczęcie planowanych reform, krytykowanych już przez branżę jako zbyt nieśmiałe, zostało dodatkowo przesunięte w czasie. Zasadniczym postulatem rolników jest przywrócenie godności ich zawodowi. Prezes organizacji Młodzi Rolnicy, Arnaud Guillot, podkreślił nadmiar ograniczeń biurokratycznych i brak rekompensaty finansowej za przestrzeganie standardów. Jego związek zapowiedział dalsze wsparcie dla blokad, zwłaszcza w regionie Oksytanii. Protesty rolnicze nie ograniczają się jednak tylko do Francji. Do dużych strajków doszło już także w Rumunii, Grecji, na Litwie oraz w Polsce. Zresztą polscy rolnicy planują wyrazić swoje niezadowolenie praktycznie w każdym znaczącym mieście kraju. Polscy rolnicy dołączają do europejskiego strajku. Co dokładnie planują? Wobec narastającego niezadowolenia wśród polskich rolników zaplanowano ogólnopolski protest, który rozpoczyna się dzisiaj, 24 stycznia, oraz obejmuje manifestacje w ponad 150 lokalizacjach na terenie całego kraju. Kto jest organizatorem protestu? Co ważne, organizacja tego protestu ma charakter oddolny. Oznacza to, że tym razem nie stoi za nim żadna pojedyncza organizacja. Protest wynika ze zbiorowego działania samych rolników, którzy otwarcie deklarują, iż każdy zainteresowany może dołączyć do strajku. Jednak jak w każdym strajku, musi być też wyznaczony koordynator. W tym strajku to rolnicy z województwa zachodniopomorskiego pod kierownictwem Emila Mieczaja przyjęli na siebie tę rolę. Ich działania nie ograniczają się tylko do wsparcia merytorycznego w zgłaszaniu protestów, ale obejmują również stworzenie mapy miejsc, w których zaplanowano strajki. To nie jest protest żadnej organizacji. Na ulicę wychodzą zwykli rolnicy, bez żadnych partyjnych szyldów. To, co robimy my, jako rolnicy z zachodniopomorskiego, to tylko koordynacja. Są protesty, choć nieliczne, organizowane przez NSZZ RI Solidarność. Są protesty OPZZ, ale w 90% to protest zwykłych rolników, za którymi nie stoi żadna organizacja. Od nas, jako rolników z zachodniopomorskiego, wyszła data. Reszta jest w rękach indywidualnych organizatorów. Ludzie nie chcą protestować pod szyldami. Mówią, że nie będą przykładali ręki do kariery kolejnego ministra, podkreśla Emil Mieczaj. To akurat przytyk w kierunku obecnego wiceministra w rządzie Donalda Tuska, a niegdyś lidera oddolnego ruchu zwanego Agrounią, Michała Kołodziejczaka. Z jakimi postulatami wychodzą więc nasi rolnicy? Polscy rolnicy wysuwają szereg postulatów, które odzwierciedlają zarówno lokalne, jak i globalne niezadowolenie z obecnej sytuacji w sektorze rolnym. Ich żądania są wielowymiarowe i mają na celu przeciwdziałanie problemom, które wykraczają poza granice Polski. Pierwszym z głównych postulatów jest żądanie zaprzestania niekontrolowanego importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz innych krajów pozaunijnych, które nie stosują norm Unii Europejskiej. To kluczowy punkt programu, mający znaczne przełożenie na konkurencyjność takich podmiotów. Rolnicy domagają się, aby opracowano strategię akcesyjną Ukrainy do Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa, z dokładnym rozróżnieniem na poszczególne sektory. Miałoby to sens w kontekście osiągnięcia celu równości w regulacjach, które sprawiają, że nasze zboże jest sukcesywnie wypychane z rynku ze względu na o wiele tańszy ukraiński odpowiednik. Drugi z głównych postulatów dotyczy rewizji wspólnej polityki rolnej, w skrócie WPR. polski sektor rolny wzywa do przekształcenia WPR w spójną politykę regionalną, która uwzględniałaby specyfikę rolnictwa na danym terenie. Rolnicy domagają się również większej elastyczności w zakresie zmian Krajowego Planu Strategicznego, zarówno w ciągu roku, jak i przez cały okres trwania perspektywy budżetowej 2023-2027, a także strategii dla rozwoju rolnictwa na poziomie Unii Europejskiej. Zwracają uwagę na konsekwencje reformy, która w obecnej formie oddziela dotacje od rzeczywistej produkcji, co stwarza znaczące wyzwania dla rolników. Dodatkowo, jak informuje Pomorska Izba Rolnicza, rolnicy wyrażają sprzeciw wobec obecnej strategii Zielonego Ładu, która ich zdaniem prowadzi do ograniczenia produkcji rolnej w Europie. W kontekście trwającej wojny na Ukrainie zauważają również znaczne wzrosty kosztów produkcji, co dodatkowo obciąża ich działalność. Ogólna lista postulatów jest zresztą znacznie dłuższa. Co warto pochwalić, to fakt, że w porównaniu z innymi krajami polscy rolnicy idą dalej niż tylko prezentowanie postulatów. Przedstawiają również konkretne rozwiązania, które mają na celu usprawnienie dialogu i współpracy między różnymi stronami zainteresowanymi sektorem rolnym. Podkreślają znaczenie tworzenia zespołów sektorowych czy też problemowych, w których uczestniczyć mają nie tylko rolnicy, ale również przedstawiciele strony rządowej oraz eksperci. Taka forma dialogu ma za zadanie umożliwić efektywne rozwiązanie problemów oraz uwzględnienie różnorodnych perspektyw. Rolnicy m.in. zwracają uwagę na konieczność stałej analizy wpływu umów o wolnym handlu zawieranych przez Unię Europejską na krajowe rynki. Podkreślają, że jeśli Unia wprowadza zmiany, Polska powinna rozwijać własne mechanizmy wsparcia dla krajowego rolnictwa, które byłyby współfinansowane poza ramami wspólnej polityki rolnej. Jest to wyraz potrzeby posiadania przez Polskę jasno określonego planu działania, który uwzględniałby specyfikę i priorytety krajowego rolnictwa. W kwestii współpracy instytucjonalnej polscy rolnicy wskazują na model tworzenia klastrów instytucjonalnych, które wspierałyby współpracę sektorową i problemową na różnych poziomach – administracyjnym, w instytucjach badawczych oraz instytucjach okołorolniczych. Taki model umożliwia efektywne łączenie różnych dziedzin i perspektyw, włączając w to środowisko społeczne oraz akademickie. Jako przykład takiego podejścia rolnicy podają projekt Ziemniak Polski – Program dla Ziemniaka. Istotne w tym planie jest również wykorzystanie potencjału akademickiego, w tym infrastruktury informatycznej na poziomie regionalnym, co ma wspierać rozwój współpracy w rolnictwie i sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego oraz handlu. Przykładem współpracy z sektorem naukowym jest z kolei projekt Agrochmury, realizowany przez środowisko rolnicze we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Ta ogólnoeuropejska mobilizacja rolników, przekraczająca granice krajowe, prowadzi do ponownego zastanowienia się nad mechanizmami obecnej polityki rolnej w całej Unii Europejskiej. Pytanie, czy ogromna mobilizacja europejskich rolników przyniesie oczekiwany efekt? Jak uważacie, czy tym razem rolnicy doprowadzą do systemowych zmian, a ich postulaty zostaną wysłuchane? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Prezydent Duda w Davos oskarża Komisję Europejską o bierność wobec łamania prawa w Polsce. W dniach 16 do 20 stycznia odbyło się Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych na świecie. Od 16 do 18 stycznia w forum wziął udział również prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Prezydent uczestniczył m.in. w debacie poświęconej bezpieczeństwu w kontekście wojny na Ukrainie. Przy okazji konferencji spotkał się z prezydentami Litwy i Łotwy oraz premierem Chorwacji, a także odbył rozmowę z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Werą Jurową, która jest także komisarzem do spraw wartości i przejrzystości. Spotkanie z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej odbyło się z jej inicjatywy. Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Duda przekazał, że rozmawiali na temat relacji polsko-ukraińskich po zmianie rządu, ale rozmowę zdominowała kwestia praworządności w Polsce. Dokładniej, prezydent zarzucił komisji, że nie reaguje na rażące naruszenia praworządności w naszym kraju, inaczej niż miało to miejsce za poprzednich rządów.
Nie ma co ukrywać, mówię, pani komisarz, nie reagujecie w ogóle w Komisji Europejskiej i to, że poprzednio byliście absolutnie uwrażliwieni na każdą próbę jakiejkolwiek zmiany prawnej w Polsce i bez przerwy mówiliście o naruszeniu zasad praworządności. Podejmowaliście kolejne działania kontestujące właśnie kwestie praworządności w Polsce. Zmiany za każdym razem uważaliście za idące w kierunku naruszenia praworządności, a w tej chwili, kiedy naruszane jest prawo w sposób wyrazisty, kiedy naruszana jest konstytucja, państwo w ogóle nie reagujecie.
Poważnie zastanawiam się nawet nad obszernym odcinkiem na ten temat i to możliwe, że już na inny kanał. Dajcie znać, czy bylibyście nim zainteresowani odpowiednim hashtagiem w komentarzu. Wszyscy z pewnością pamiętają intensywne ingerencje Komisji Europejskiej w wewnętrzne sprawy Polski, kiedy u władzy było Prawo i Sprawiedliwość, czyli opcja polityczna, która w polityce zagranicznej zdecydowanie opowiadała się za współpracą transatlantycką oraz za pozostawieniem Unii Europejskiej jako Europy ojczyzn. Komisja Europejska blokowała wypłatę środków dla Polski, a TSUE wydawało bardzo niekorzystne i kosztowne dla nas decyzje, na przykład w sprawie Turowa. Aktualnie jednak Komisja Europejska jak nigdy nabrała wody w usta i praktycznie w ogóle nie monitoruje sytuacji wewnętrznej Polski. Tym bardziej jest to zastanawiające w związku z pojawiającymi się wieloma obiektywnymi przesłankami za tym, że Polska przestała być państwem prawa. Wystarczy przyjrzeć się wielu opiniom nieupolitycznionych ekspertów, aczkolwiek w tej chwili takowi również są powoli na wymarciu. Na tym kanale tworzymy dla Was treści ekonomiczne i chciałbym, abyśmy dalej trzymali się tej ścieżki. Jednocześnie ciężko pozostawać w tej sytuacji biernym, dlatego może już czas na obiektywny i merytoryczny kanał komentujący wydarzenia polityczne. Jak uważacie? Dajcie znać, co sądzicie o tym pomyśle. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz. I pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów proszę o hashtag Bizweek w komentarzu i do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!